To, co tutaj widzicie, to 240 MW mocy zainstalowanej w instalacjach fotowoltaicznych, które gdy pracują, wtedy gdy są aktywne, nie emitują bezpośrednio żadnych gazów cieplarnianych. Jesteśmy w Przykonie, jednej z największych farm fotowoltaicznych w kraju, która należy do Orlenu. W naszej wspólnej drodze przez fascynujący świat transformacji energetycznej przeszliśmy już naprawdę długą i ważną drogę. Szczegółowo analizowaliśmy rolę ropy naftowej oraz gazu ziemnego, a ostatnio sprawdzaliśmy, jak wielką rewolucję przynoszą potężne morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Czas wrócić na ląd, bo to właśnie tutaj na naszych oczach dokonuje się kolejna wielka przebudowa. Aby zrozumieć skalę zmian, jakie zaszły w polskiej energetyce, wystarczy spojrzeć na liczby. Na koniec 2025 roku odnawialne źródła energii odpowiadały za ponad 50% krajowej mocy zainstalowanej, natomiast ich udział w faktycznej produkcji energii elektrycznej w tym samym roku wyniósł ponad 30%. Jeszcze kilka lat temu energia odnawialna odpowiadała za zaledwie kilkanaście procent krajowej produkcji. Budowa tak ogromnych obiektów to poważne wyzwanie inżynieryjne, ale nie tylko o samą budowę chodzi. Musimy nie tylko wyprodukować energię, ale też wprowadzić ją do sieci, która przez dekady była projektowana pod zupełnie inne źródła. Dzisiaj pokażę Wam, jak działają te mechanizmy od środka, od pojedynczego atomu krzemu przez wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne, aż po gigantyczne wiatraki i stacje przesyłowe. Sercem każdego panelu jest krzem. Gdy uderza w niego foton, wybija elektron, zmuszając go do ruchu. Tak powstaje prąd stały. Współczesna farma nie ogranicza się jednak wyłącznie do bezpośredniego promieniowania słonecznego. Wykorzystuje się tak zwane moduły bifacial. Czy one produkują energię z obu stron, łapiąc słońce odbijane od ziemi przez spodnią warstwę. Cała ta energia płynie kablami do falowników, które zamieniają prąd stały na zmienny o parametrach takich, jakie wykorzystuje się w gniazdkach. Dalej mamy stacje transformatorowe, pośrednie i w końcu GPO, czyli główny punkt odbioru. To jest ogromny węzeł energetyczny, w którym energia jest zbierana i pod odpowiednim napięciem wypychana do sieci krajowej. Nad wszystkim czuwa SCADA, czyli system nerwowy farmy, który w czasie rzeczywistym monitoruje sprawność każdego falownika i każdej sekcji paneli. Dzięki temu wiemy o każdej usterce w ułamku sekundy, a przy tej skali obiektu ta różnica pomiędzy chwilowym zakłóceniem a realną stratą w dostawach jest bardzo ważna i warto ją monitorować. Często słońce świeci jednak najmocniej wtedy, gdy nie potrzebujemy akurat aż tyle energii i wtedy operator nakazuje ograniczenie produkcji. To tak zwany curtailment, inaczej redysponowanie. Zjawisko to generuje bardzo duże wyzwanie w zarządzaniu aktywami fotowoltaicznymi. Tu odpowiedzią mogą być bateryjne magazyny energii zlokalizowane bezpośrednio przy instalacjach. Patrzę na taką dużą instalację, jak chociażby, no właśnie, 240 MW. To robi gigantyczne wrażenie. Ale ja pamiętam, że jeszcze kilka dekad temu, małych kilka dekad temu, mówiło się, panel fotowoltaiczny energetycznie więcej kosztuje jego wyprodukowanie, niż kiedykolwiek on da. Czy nie ma wątpliwości, że w tej technologii w ciągu ostatnich nastu lat, może małych kilkudziesięciu, nastąpił gigantyczny przewrót, rewolucja. Jak to wpływa w ogóle na opłacalność tego typu instalacji?
Zgadza się. Z perspektywy ostatnich kilkunastu lat możemy zauważyć, że nie walczymy już tylko o samą produkcję energii, tylko o maksymalne wykorzystanie każdego metra kwadratowego tej powierzchni. Jeszcze dekady temu mówiliśmy o modułach o mocy rzędu 300 watopików. Dzisiaj to już jest ponad 600. A więc praktycznie dwukrotny wzrost. Tutaj największą zmianę przeszły właśnie panele fotowoltaiczne, bo dzięki zwiększeniu powierzchni samego modułu, ale nie tylko, bo dzięki rozwojowi technologicznemu samych ogniw i budowy całej konstrukcji, możemy zwiększyć uzysk nawet od kilku do kilkunastu procent. Między innymi dzięki zastosowaniu modułów bifacjalnych. o których już też wspominałeś.
Czyli w gruncie rzeczy odbieramy światło, które jest z cienia, tak? No bo ono jest od dołu. Ktoś mógłby powiedzieć, no ojeju, o ile tam więcej się uda, no to ile więcej?
To jest od kilku do nawet kilkunastu procent. Żeby maksymalnie wykorzystać to zjawisko, pod rzędami modułów wykorzystuje się jasne kruszywo, na przykład białe kamienie, które są w stanie najbardziej efektywnie odbijać promienie słoneczne i dzięki temu uzyskać energię elektryczną z dolnej warstwy modułu.
No dobra, a teraz patrząc na zarządzanie, w skali dużej, całego kraju, w skali nieco mniejszej, takie instalacje, chociażby ta, o której rozmawiamy, jakie narzędzia wykorzystujecie, jakie narzędzia macie do dyspozycji i co konkretnie one Wam dają?
Zarządzanie tak dużą farmą fotowoltaiczną polega na ciągłym monitorowaniu jej pracy w czasie rzeczywistym i szybkich reakcjach na jakiekolwiek odchylenia. Ponad nami są operatorzy dystrybucyjni i główny operator przesyłowy, który musi zarządzać wszystkimi farmami fotowoltaicznymi, farmami wiatrowymi, ale też elektrowniami konwencjonalnymi. Tutaj systemy SCADA ciągle się rozwijają i próbują nadążyć nad postępującą cyfryzacją energetyki, stając się coraz bardziej zaawansowanymi systemami. Sama SCADA zbiera dane z całego obszaru farmy. Przy tak dużej farmie to od punktu wyprowadzenia mocy w GPO poprzez poszczególne sekcje falowników aż do konkretnych modułów. To daje nam świadomość tego, co dzieje się na całym obszarze instalacji z punktu widzenia monitora, dyspozytora.
Na koniec dnia, mimo tych wszystkich starań, najpierw tych, którzy w laboratoriach opracowują coraz doskonalsze czy powłoki, czy w ogóle całe panele, mimo starań wielu ludzi właśnie na poziomie tego monitoringu, całkiem spora część tej energii, która już jest wyprodukowana, ona zostaje zmarnowana, dlatego że system nie jest w stanie jej przyjąć. No więc moje pytanie mogłoby zabrzmieć tak, no to po co te wszystkie starania, po co te wszystkie napinania, skoro i tak, tak dużo tej energii później jest zmarnowane? Co trzeba zmienić w systemie, żeby jej nie marnować?
I tutaj odpowiedzią mogą być bateryjne magazyny energii, które są w stanie tę nadwyżkę z momentu szczytowej produkcji przesunąć do momentu, w którym jest faktycznie ta energia potrzebna. W momencie, kiedy produkcja przewyższa pobór, możemy ładować akumulatory w bateryjnych magazynach. Natomiast gdy zapotrzebowanie u odbiorców się zwiększy, możemy te akumulatory rozładowywać, dostarczając tym samym energię do sieci. Dzięki temu przejdziemy z systemu, który momentami tej energii nie potrzebuje i nie chce, do systemu, który jest w stanie w 100% wykorzystać potencjał OZE i wykorzystać całą wyprodukowaną energię z tych źródeł.
Przekona to miejsce unikalne, bo tu różne technologie odnawialne funkcjonują w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. Obok wielkiej farmy fotowoltaicznej pracują turbiny wiatrowe Przekona. Lądowa energetyka wiatrowa w Polsce to dziś blisko 28% całego naszego potencjału OZE, rozumianego jako łączna moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii. Gdy mocno wieje, turbiny wiatrowe pracują na pełnych obrotach. Gdy wiatr cichnie, a wychodzi słońce, pałeczkę przejmuje fotowoltaika. Sama turbina to też majstersztyk inżynierii. System Yaw's Tail obraca gondolę tak, by turbina była ustawiona prosto do kierunku wiatru. Wewnątrz gondoli pracuje precyzyjna przekładnia. Zamienia wolne obroty potężnych łopat na wysokie obroty generatora, pozwalając na efektywną produkcję prądu. Przekładnia zwielokrotnia obroty. To klucz do wydajności, ale wiatr to też fizyka płynów. Pierwsza turbina tworzy za sobą turbulencję i spadek ciśnienia. To tak zwany wake efekt, czyli efekt cienia wiatrowego. Jeśli postawimy maszyny zbyt blisko siebie, te z tyłu będą miały drastycznie niższą wydajność. Dlatego rozmieszczenie tych kolosów to złożone zadanie optymalizacyjne. Inżynierowie liczą odległości, modelują przepływy powietrza i szacują zysk energetyczny tak, by łopaty każdej z turbin pracowały w optymalnych warunkach.
Fascynujące jest optymalizowanie takich dużych farm, czy takich dużych instalacji. Ten pomysł, czy ta fascynacja, jakoś ją sobie uzmysłowiłem dopiero wtedy, jak zobaczyłem zdjęcia z drona. No bo widzę panele, duże powierzchnie paneli, a otaczające no, wiatraki. I zastanawiam się, czy fakt, że są panele, które są płaskie i na których na pewno powietrze się ogrzewa. Jak się ogrzewa, to leci do góry. Czy to ma jakikolwiek wpływ na to, ile energii generuje sam wiatrak?
Generalnie sumie wydawałoby się, że to są dwa różne światy, wiatraki i PV-ki, ale one faktycznie tworzą pewien układ aerodynamiczny w przestrzeni. Tysiące, setki tysięcy paneli, które znajdują się na obiekcie PV, one w pewien sposób wpływają na bilans cieplny, który występuje na obiekcie, ograniczają nagrzewanie gruntu, no i w ten sposób przekłada się to na ruchy konwekcyjne, czyli pionowe ruchy mas powietrza. I w ten sposób tworzą się układy, tak naprawdę taka PV-ka jest pewnym ukształtowanym torem przeszkód dla mas powietrza. I one mogą wpływać dwojako, albo spowalniać te masy powietrza, albo je przyspieszać, kanalizując je między rzędami paneli. I to w oczywisty sposób wpływa na to, jak ten strumień powietrza wpada bezpośrednio na turbinę. Więc to są bardzo skomplikowane, powiązane ze sobą układy.
Czy da się wyliczyć, o ile więcej albo o ile mniej prądu generują wiatraki, przez to, że u ich stóp są duże pola paneli fotowoltaicznych?
Tak, da się wyliczyć, są na to specjalne modele. To tak naprawdę jest takie programowanie CFD, czyli komputerowe modele przepływów. To jest ciekawe, bo równania, które są zapożyczone do wyliczania tych przepływów mas powietrza, są podobne jak do przepływów mas wody. To są równania, o ile dobrze pamiętam, Xaviera Stokesa. Czasami istnieje już farma fotowoltaiczna, do której dostawiane są wiatraki, albo odwrotnie. Czasami jest to budowane w ramach hybrydy, czyli już od początku planując, jak zostaną rozmieszczone oba obiekty. Ale tak, jest to wyliczalne i za każdym razem jest robione, no bo ta analiza daje nam konkretne odpowiedzi co do opłacalności, rentowności i pracy późniejszej obiektu.
Ten obrazek jest jeszcze bardziej skomplikowany, bo na niego wpływają naturalne przeszkody terenu. Czy pagórki, czy to, że jest płasko, czy to, że są drzewa, to wszystko także jest brane pod uwagę przy liczeniu wydajności takich instalacji?
Wszystko, o czym powiedziałeś, cała rzeźba terenu, to wszystko tworzy nam trójwymiarową przestrzeń aerodynamiczną. To musi być uwzględnione, inaczej nie mielibyśmy tak naprawdę modelu, który jest z perspektywy ekonomicznej czymś, na czym można założyć, można budować. No?
Taka infrastruktura zdecydowanie nie należy do projektów typu postaw i zapomnij. Tu wszystkie systemy wymagają ciągłej, profesjonalnej opieki. Wokół fotowoltaiki narosło jednak sporo mitów, na przykład ten o konieczności regularnego mycia paneli. W rzeczywistości tego typu działania mają miejsce wyłącznie w zależności od warunków lokalnych, takich jak, nie wiem, zwiększone zapylenie albo na przykład brak opadów. Poza tym decyzja o myciu paneli należy w dużej mierze od tego, czy zysk z energii osiągniętej w wyniku nieco zwiększonej sprawności rekompensuje koszty mycia ogromnych pól. Za to trawa pod konstrukcjami musi być koszona regularnie, by nie rzucała cienia na ogniwa. W przypadku wiatraków to praca na ogromnych wysokościach i regularne inspekcje łopat oraz innych elementów konstrukcji, które muszą wytrzymywać ekstremalne obciążenia. Dziś ekipy serwisowe używają zaawansowanej aparatury pomiarowej i diagnostycznej, która pozwala wyłapać uszkodzone moduły fotowoltaiczne, czyli tak zwane hotspoty, oraz uszkodzenia w strukturze łopat i turbin wiatrowych. Ale największym wyzwaniem wciąż pozostaje sieć. Tylko w pierwszej połowie 2025 roku w Polsce ograniczono 600 gigawatogodzin energii słonecznej. Problem nie omija wiatru. W tym samym czasie operator musiał redukować pracę turbin wiatrowych przez 141 dni, tracąc niemal 180 gigawatogodzin energii. No i to jest oczywiście ogromna strata potencjału. Transformacja nie sprowadza się więc tylko do nowych paneli i turbin wiatrowych, lecz przede wszystkim do modernizacji sieci i budowy wieloskalowych magazynów energii. I tu kluczową rolę zaczynają odgrywać inwestycje w systemy bateryjne, czyli BESS, ale także wykorzystanie elektrowni szczytowo-pompowych, które działają jak potężne, mechaniczne akumulatory dla całego kraju. Bez odpowiedniej stabilizacji systemu nie wykorzystamy w pełni tego, co daje nam natura. To wąskie gardło, które musimy udrożnić. Wiatraki czasami zdarza się, że stoi jeden. I to wszystko? A czasami ich jest więcej. Wiatrak, gdy wieje wiatr, to zasłania czy odbiera część tej energii kinetycznej wiatru temu, który by stał za nim. Czyli jest jakaś minimalna odległość, jaka musi być spełniona, no bo wtedy ten cień wiatrowy będzie za duży. Jaka ta odległość jest?
Tak, to o czym mówisz, to jest faktycznie cień wiatrowy, czyli tak zwany wake effect, no bo musimy sobie zdawać sprawę, że wiatrak dla pędzących mas powietrza jest czymś w rodzaju hamulca aerodynamicznego. On zabiera część energii kinetycznej.
I na tym nam zależy.
Tak,
im więcej zabierze, tym lepiej.
Ale jednocześnie robi coś innego, czyli powoduje turbulencję. Czyli zaburzenie mas powietrza, które trafiają już na kolejne turbiny wiatrowe stojące gdzieś tam w linii w osi wiatru. I faktycznie są na to wyliczenia. W Polsce to jest mniej więcej tak 6 do 8 średnic rotoru odległości w osi głównej jego kierunku wiatru i tak 3 do 5 odległości w kontekście poprzecznych kierunków. To są takie optymalne odległości, które w ramach analiz prowadzonych w Polsce, tych analiz CFD, wskazują nam na takie rozmieszczenie, które gwarantuje maksymalizację efektu produkcji przy, no też jakby obiektywnie, najlepszemu rozstawieniu i zagospodarowaniu pól, które są przecież przedmiotem dzierżaw.
Okej, okay, to dalej będę dokładał kolejne klocki po to, żeby pokazać, jak ten system w gruncie rzeczy jest skomplikowany i od jak wielu czynników zależy. No bo przecież te rotory z tymi gondolami, one nie są ustawione w jednej osi, tylko one też się obracają.
Tak, co to jest więcej, system IO.
Tak, co więcej, same łopaty też mogą zmieniać kąt natarcia po to, żeby zmaksymalizować. I teraz, jak tym wszystkim zarządzić? Czy człowiek jest to w stanie ogarnąć, czy bez cyfrowych narzędzi jesteśmy tutaj totalnie bezsilni?
Znaczy, powiem tak, przy skali parków wiatrowych, na przykład jeden z naszych obiektów ma 60 turbin. Nie ma możliwości, żeby za wszystko odpowiadał człowiek i to kontrolował. Za to odpowiadają odpowiednie systemy nadzorcze, tak zwany system SCADA. Turbiny mają już zaprogramowane w ramach czujników, które posiadają, tak zwane poszukiwanie wiatru, właśnie w ramach systemu IO, czyli ustawianie się w osi wiatru. Jest możliwość kilkukrotnego obrócenia się nawet turbiny w celu maksymalizacji produkcji energii. I podobnie jest z samym kątem ustawiania łopat. On się maksymalizuje po to, żeby łapać jak najwięcej wiatru, czyli jak najwięcej generować też energii elektrycznej.
Kilkukrotnie w czasie naszej rozmowy padło hasło maksymalizować produkcję, chcemy wyłapać jak najwięcej tej energii, ale gdy wieje za mocno, też jest niedobrze, bo gdy wieje za mocno, turbiny mogą ulec uszkodzeniu i wtedy dzieje się coś najmniej chyba intuicyjnego, a mianowicie wiatraki stają. Ale czy to jest tak, że tam jest jakiś mechanizm, który po prostu zaciąga hamulec ręczny i po prostu to się nie obraca, ale wiatr cały czas napiera na te łopaty? Czy one się ustawiają w jakiś konkretny sposób, żeby w tym konkretnym momencie z kolei jak najmniejszy opór stawiać i żeby jak najmniej tej energii odbierać po to, żeby taka turbina, taka gondola była bezpieczna?
To prawda, są specjalne mechanizmy zabezpieczające, oczywiście prędkość wiatru dla konkretnej turbiny, która jest momentem wyłączenia jej z produkcji, są określane przez parametry pracy dla poszczególnych producentów, ale faktycznie jest tak, że nie zatrzymujemy turbiny, czy ona automatycznie się nie zatrzymuje, a jedynie minimalizuje opór wiatru, czy wpływ wiatru na łopaty, to znaczy ustawia się bokiem do wiatru, powodując to, że na wolnym biegu jałowym ona się delikatnie tylko obraca. Zatrzymanie mogłoby spowodować tak duży napór aerodynamiczny, który doprowadziłby do ewentualnej katastrofy, no a tego oczywiście nie chcemy i pod tym kątem też są projektowane te systemy.
Obecnie moc odnawialnych źródeł energii, ta zainstalowana w grupie Orlen, wynosi około 1,6 GW. I to jest solidny, ciężko wypracowany kapitał, ale nie zatrzymujemy się. Naszym wyraźnym celem jest dalszy, intensywny rozwój i systematyczne rozbudowywanie tego potencjału w nadchodzących latach przy jednoczesnym rozwijaniu wspomnianych technologii magazynowania energii, w tym projektów BESS. Aby te nowe moce mogły stabilnie pracować i bezpiecznie zasilać odbiorców, trzeba też inwestować w sieci dystrybucyjne. Chodzi o to, by prąd z takich miejsc jak Przykona mógł bez przeszkód płynąć tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Budujemy kręgosłup nowej polskiej energetyki, która musi być elastyczna. Ale pamiętajmy o jednym. Słońce i wiatr są zależne od pogody. Stabilny system potrzebuje fundamentu, który pracuje 24 godziny na dobę, bez względu na zachmurzenie czy bezwietrzną pogodę. Dlatego ta transformacja ma jeszcze jeden niezbędny filar, jaki stanowi atom. Odnawialne źródła energii to tylko część odpowiedzi na pytanie o energetyczne bezpieczeństwo całego kraju.
To, co zobaczyliście dzisiaj, to zaledwie fragment potężnej układanki, którą musimy ułożyć, by nasza gospodarka mogła funkcjonować w nowej, lepszej rzeczywistości. Transformacja energetyczna to nie jest jednorazowy projekt, lecz wieloletni proces, w którym liczy się każdy szczegół, od sprawności ogniwa krzemowego po przepustowość linii wysokiego napięcia. Słońce i wiatr udowodniły już swoją wartość, przekraczając historyczny próg 50% zainstalowanej mocy w naszym systemie. Jednak musimy być wobec siebie uczciwi. Te źródła są zależne od kaprysów pogody. Nawet tak gigantyczne instalacje jak te za moimi plecami nie pracują na pełnych obrotach przez cały rok. Nowoczesny miks energetyczny potrzebuje również stabilnego, niskoemisyjnego fundamentu, który zagwarantuje stałą moc niezależnie od aury. Tylko połączenie technologii z natury z technologią pracującą w trybie ciągłym, wsparte nowoczesnymi magazynami energii, da nam prawdziwą niezależność.